Dzień dobry, z tej strony Mateusz Morawiecki. Witam w kolejnym odcinku mojego podcastu.
O tym, co ważne dla Polski i Polaków. Specjalny podcast premiera Mateusza Morawieckiego.
Przed 2 tygodniami miałem przyjemność uczestniczyć w pikniku rodzinnym 800+ w Krotoszynie, pięknym mieście położonym na Wysoczyźnie Kaliskiej. W swoim wystąpieniu nawiązałem do wypowiedzi pana Sławomira Sierakowskiego, która obiegła Polskę i była w tamtym czasie bardzo szeroko komentowana. Znany socjolog i lewicowy publicysta, założyciel Krytyki Politycznej, a równocześnie bardzo częsty gość mediów głównego nurtu, sympatyzujący z opozycją. Przyznał wówczas otwarcie, że problemem opozycji jest to, że w Polsce dobrze się żyje. Na tym nie koniec, cytuję. Drogi są, światło jest, można lecieć za granicę, nikt cię nie pobije na ulicy, wyliczał publicysta. Okazuje się, że im mniej problemów dla Polski, tym więcej dla polskiej opozycji. Wypowiedź ta niemalże zbiegła się w czasie z opublikowaniem Społeczeństwa Populistów, książki napisanej przez Sierakowskiego z Przemysławem Sadurą, socjologiem i profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. Zachęcony przez znajomych, sięgnąłem po nią, gdy znalazłem trochę czasu na lekturę. W dzisiejszym odcinku chciałbym opowiedzieć Państwu o kilku przemyśleniach, które pozostały mi po przejrzeniu części Społeczeństwa Populistów. W ostatnich latach historia gwałtownie przyspieszyła swój bieg. Porządek międzynarodowy, który znamy, zachwiał się w posadach. Pandemia, wojna u naszych bram, widmo recesji, które krąży nad strefą euro. Mimo tych wszystkich plag egipskich, Polakom żyje się w sumie dzisiaj lepiej niż za rządów Platformy Obywatelskiej. Jak to wyjaśnić? Ktoś mógłby powiedzieć, że w latach 2007-2015 w Polsce mieliśmy przede wszystkim bardzo słaby, wręcz zły rząd. I to była przyczyna wszystkich problemów. Zostawmy jednak opozycję z jej różnymi problemami na boku. Głęboko wierzę, że Polacy w tych wyborach uczynią tak samo. Muszę przyznać, że autorom bardzo szybko udało się mnie zaskoczyć. Przeczytałem mianowicie, że za rządów Platformy Obywatelskiej płaca minimalna i średnie wynagrodzenie rosły zgodnie z oczekiwaniami, a bezrobocie zostało utrzymane w ryzach, cytuję. Przyjrzyjmy się zatem faktom. Gdy objęliśmy władzę, płaca minimalna wynosiła 1750 zł brutto. Od tego czasu wzrosła ponad dwukrotnie. Dzisiaj to już około 3600 zł. To samo dotyczy średniego wynagrodzenia, które w ciągu 8 lat skoczyło o około 90%. A dość dodać do tego, że płaca netto, minimalna płaca netto wzrosła zasadniczo jeszcze więcej dzięki naszej ogromnej obniżce podatków. Mam tu na myśli kwotę wolną od podatku podniesioną do 30 tysięcy oraz obniżenie stawki podatkowej z 18 na 12%. A co z bezrobociem? W czasach Platformy Obywatelskiej sięgnęło ono, uwaga, 14,4%. A co z bezrobociem? W czasach Platformy Obywatelskiej sięgnęło ono, uwaga, około 14%. To aż 2,3 miliona osób bez pracy i bez lepszych widoków na przyszłość. Oprócz tego około 2 miliony ludzi było na emigracji i około 2 kolejne miliony ludzi pracowało na umowach śmieciowych, nierzadko po 4-5 zł za godzinę. Dzisiaj po raz pierwszy w historii aktywnych zawodowo jest ponad 17 milionów Polaków. Liczby nie kłamią. Gdy bezrobocie w naszym kraju jest najniższe w całej Unii Europejskiej, urzędy pracy stały się raczej centrami wyboru kariery, czy coraz bardziej przynajmniej stają się centrami wyboru kariery. Dodatkowo warto podkreślić, jak niskie jest bezrobocie wśród kobiet i to także na tle innych krajów Europy, a także jak wysokie, rekordowo wysokie jest zatrudnienie pań i jednocześnie też przypomnijmy, jak mocno z około 7,5% spadła do około 4,5% luka płacowa pomiędzy kobietami i mężczyznami. A więc mamy dziś dużo bardziej sprawiedliwy rynek pracy. Czyż nie tak? Idźmy dalej. Już z badań przywoływanych przez autorów Społeczeństwa Populistów wynika, że tylko przez rok naszych rządów poziom ubóstwa wśród dzieci spadł nawet o 90%. Skoro za rządów Platformy Obywatelskiej było tak dobrze, chciałoby się zapytać, to dlaczego było aż tak źle? Jest to, rzecz jasna, pytanie retoryczne. Drodzy słuchacze, liberalne elity poczuły się właścicielami Polski. W 2015 roku uznały, że Polska została im skradziona. Przestały czuć się tu jak we własnym państwie. Własnym państwem było bowiem dla nich tylko to, które posiedli na własność. Jeszcze niedawno, gdy Władimir Putin, wysługując się Aleksandrem Łukaszenką, przypuścił hybrydowy atak na polską granicę, opozycja szermowała hasłem „Żaden człowiek nie jest nielegalny”. Jednakże dawno temu, na początku lat 90., to właśnie liberalne elity i ich media wyjęły spod prawa, czy niemal wyjęły spod prawa, miliony Polaków, spychając je na margines życia społecznego. Język, którym nierzadko posługuje się opozycja, autorzy nie wahają się określić mianem rasistowskiego. Rasizm to nie tylko nienawiść na tle etnicznym. Każdy, kogo ci, którzy uważają się za lepszych, uznali za gorszego, może paść ofiarą tego pseudouczucia. Polaków podzielono na rządzących i rządzonych. Gdy role te zostały odwrócone, odsunięte od władzy elity III Rzeczpospolitej, poczuły, że skradziono im Polskę i oddano w ręce moherów czy też 500+. To wszystko w cudzysłowie oczywiście. Elity przyznały sobie monopol na sprawowanie władzy. Zmianę układu sił w parlamencie, która jest typowa dla ustroju demokratycznego, przyjęły jako zamach stanu. Z tego powodu spór na scenie politycznej stał się wojną totalną, nastawioną na wyniszczenie, na dorżnięcie watahy, jak to mawiali, czy też strząśnięcie pisowskiej szarańczy. To wszystko cytaty liderów Platformy Obywatelskiej. W społeczeństwie populistów wiele mówi się o wolności i nowoczesności. Idee te zbyt często pozostawały tylko pustymi hasłami. Czym byłaby wolność polityczna bez wolności ekonomicznej? Nikt, kto ma pusty portfel, nie może być tak naprawdę do końca wolny, a zwłaszcza wolny w zrozumieniu społecznym. Każdy program społeczny wprowadzony przez rząd Prawa i Sprawiedliwości nie tylko zasilił konta polskich rodzin, ale przede wszystkim zwiększył im wolność. Chcemy, by Polacy snuli marzenia, ale chcemy przecież przede wszystkim, by wreszcie mogli po nie sięgnąć. Społeczeństwo obywatelskie nie może powstać tam, gdzie ludzie zostali zmuszeni, by żyć od pierwszego do pierwszego. Czy bez reszty troszcząc się o własny budżet domowy, poświęcając się w całości na związanie końca z końcem, człowiek może poświęcić wystarczającą ilość czasu na to, aby stać się obywatelem? Już starożytni Grecy mieli ogromne wątpliwości w tej sprawie. W III Rzeczpospolitej łatwo zapomniano o tych, dla których posmak nowoczesności okazał się bardzo gorzki. Ci, których nie było stać na zagraniczne wakacje, mieli zadowolić się tym, że o Polsce pisze się dobrze w niemieckiej czy francuskiej prasie. Tym, którzy z roku na rok stawali się coraz biedniejsi, miało wystarczyć dobre słowo od przedstawicieli elit, celebrytów czy tak zwanych ludzi kultury. Nie była to wolność, lecz jej karykatura. To my upomnieliśmy się o tych, o których zapomniano. Zapomniano na przestrzeni wielu lat III Rzeczypospolitej.
To jest podcast premiera Mateusza Morawieckiego. Słuchaj dalej.
Panowie autorzy Sierakowski i Sadura chętnie piszą o rządzeniu jako manipulowaniu strachem. Tymczasem to w III Rzeczpospolitej rządzono, manipulując wstydem i manipulując strachem. W wielu dziedzinach polityka, czyli troska o dobro wspólne, ustępowała w ten sposób miejsca socjotechnice. Nowoczesność to nie ideologie, które zrodziły się na przełomie XX i XXI wieku. Nowoczesność to przede wszystkim dostęp do żłobków i przedszkoli, to wyremontowane i dobrze oświetlone drogi, bezpieczne drogi oraz szeroki wachlarz usług publicznych. Nowoczesność to także cyfrowe usługi publiczne. Proszę sprawdzić, kto więcej zrobił dla dostępności tych wszystkich wartości tak ważnych dla każdego zwykłego człowieka. Obraz nakreślony przez autorów opiera się na parach przeciwieństw. Dobry populizm przeciwstawia się złemu. Stare demokracje młodym, a demokrację liberalną nieliberalnej, utożsamianej wręcz z tyranią większości. Jednakże świat oglądany przez soczewkę zbyt ostrych przeciwieństw, świat tak skomplikowany, może wydać się tutaj nazbyt czarno-biały. Autorzy przyznają wprawdzie, że Donald Tusk jest politykiem populistycznym. Lecz populizm, który reprezentuje, został przez nich określony, uwaga, mianem oświeconego. Populizm w służbie liberalizmu jest zatem, ja to tak rozumiem, dobry zdaniem autorów. Populizm w służbie konserwatyzmu jest zły. Natomiast populizm w służbie tych partii, które nie określają się jako lewicowe czy liberalne, jest już zły. W ten sposób powraca wyświechtane przeciwstawienie oświeconych elit i ciemnogrodu, które Polacy świadomie odrzucili przed 8 laty. W omawianej książce Społeczeństwo populistów powtarza się również pewien mit. Głosi on, że Polska jest jeszcze młodą demokracją. Taką demokracją, która jakoby nie dorosła do liberalizmu. To fałsz historyczny. Polska to jedna z najstarszych demokracji w nowożytnej Europie. Starsza siostra wielu demokracji europejskich. To właśnie pierwsza Rzeczpospolita ożywiła wspaniałe tradycje republikańskie, które narodziły się w starożytnym Rzymie i tradycje demokratyczne, które rodziły się w starożytnej Grecji. Możemy powiedzieć nawet, że Polska, przyjmując 3 maja 1791 roku konstytucję, stała się kolebką konstytucjonalizmu na naszym kontynencie. Przeciwstawienie demokracji liberalnej i nieliberalnej stało się w ostatnich latach ważnym tematem debaty publicznej. Liberalizm zawłaszczył pojęcie wolności i wypaczył jego znaczenie. Uważam, że zadaniem każdego odpowiedzialnego polityka jest wyjście poza to przeciwstawienie, które dzisiaj wydaje się już anachroniczne. Nie chcemy ani demokracji liberalnej, ani nieliberalnej. Chcemy demokracji po prostu, bezprzymiotnikowej. W Polsce zbliżamy się do tego wzorca. Świadczy o tym m.in. to, że od 2011 roku frekwencja wyborcza wzrosła w naszym kraju i ciągle rośnie i osiąga rekordowe wyniki. Wiemy, że wciąż mamy tu wiele do zrobienia i życzyłbym sobie, by frekwencja w nadchodzących wyborach okazała się jeszcze wyższa. Na koniec warto wrócić do zdań, od których zaczyna się książka. Prawo i Sprawiedliwość zostaje w nich określone jako partia rozdarta między sprzecznościami. Chciałoby się powiedzieć, że sprzeczność jest w oku patrzącego. Z jednej strony lewicę zbliża do PiS-u wrażliwość społeczna, z drugiej zamiast realnych problemów Polaków, takich jak płaca minimalna, średnie wynagrodzenie, bezrobocie, zatrudnienie kobiet, wolałaby ona rozwiązywać zachodnie problemy, od których Polska na szczęście jest wolna. Kolonializm, który miałby uzasadniać pobłażanie nielegalnej imigracji, to tylko jeden z przykładów. Polska lewica chętnie podejmuje hasła takie jak Black Lives Matter, ale niechętnie myśli o codziennych zmartwieniach Polaków. Proponujemy postąpić odwrotnie. Nie chcemy rozwiązywać zachodnich problemów, żyjąc na niższym poziomie niż Niemcy czy Francuzi. Chcemy natomiast budować w Polsce życie jak na Zachodzie, ale bez zachodnich problemów. Bez takich problemów, które zresztą sami sobie tam na Zachodzie ściągnęli na głowę oraz bez takich, które sami sobie przygotowują w ogniu różnych rewolucyjnych i światopoglądowych debat. W Społeczeństwie Populistów możemy przeczytać, że Prawo i Sprawiedliwość to ciekawy przedmiot badań dla socjologów. Niechaj, że sobie socjologowie badają na wszystkie możliwe sposoby nasze różne osiągnięcia, różne potknięcia, które też nam się po drodze oczywiście zdarzały. To także ważne. Ale dzisiaj chcemy dalej tworzyć historię razem z Polakami. Mam nadzieję, że tej jesieni wykonamy wspólnie kolejny krok ku przyszłości. Do usłyszenia już za tydzień. Mówił Mateusz Morawiecki.
Podcast jest dostępny w serwisach Spotify, Google Podcast oraz Apple Podcast.